Studio Polityka.
Dzień dobry. 9 polskich europosłów wybranych z list Koalicji Europejskiej i Lewicy głosowało za zmianami w traktatach Unii Europejskiej skutkujących wprowadzeniem dominacji Niemiec w Europie. Cele zmian to likwidacja prawa weta, a także przymuszanie krajów Unii Europejskiej do przyjmowania nielegalnych migrantów, narzucanie wprowadzenia euro, narzucenie wysokości podatków, narzucanie lewicowych ideologii w edukacji i faktyczna likwidacja państw narodowych. Czy ogarniętym lewicowym szałamelitom europejskim uda się zamienić m.in. Polskę w podległy Niemcom land? Czy Donald Tusk i politycy opozycji mają zamiar doprowadzić do kryzysu gospodarczego w Polsce i odsunąć od pracy 3000 sędziów? Rządzić uchwałami, łamiąc konstytucję? Dlaczego Donald Tusk i Szymon Hołownia chcą likwidacji komisji do spraw zbadania wpływów rosyjskich w Polsce i powstania trzech innych komisji? O tym dzisiaj porozmawiamy. Witam Państwa, Piotr Kubiak, a w studiu goście Andrzej Rafał Potocki, tygodnik sieci Portal Polityce.pl.
Dzień dobry Państwu.
I Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry, witam.
Studio Polityka.
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Beata Szydło stwierdziła, że zapowiedzi Donalda Tuska o postawieniu prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu uderzają w polskie interesy. Jak mówiła, jeśli taki ruch zostanie wykonany, to znaczy, że Donald Tusk szykuje nam katastrofę ekonomiczną, bowiem stabilność naszego rynku zależy także od komunikatów, jakie płyną z Polski. Zdaniem Szydło, lider Platformy, poprzez to chce odwrócić uwagę od realizacji swoich obietnic wyborczych i problemów ze stworzeniem koalicji.
Nie może się dogadać co do programów. Naobiecywano bardzo dużo w kampanii wyborczej i teraz już wiadomo, że przynajmniej większość tych rzeczy nie zostanie przygotowana i wprowadzona w życie, bo po prostu nie ma tych projektów, o których mówiono. I trzeba czymś to przykryć, więc stawia się kolejne pomysły dotyczące czy to komisji śledczych, czy to właśnie stawiania kogoś przed Trybunałem.
Profesor Grażyna Ancyparowicz z Narodowej Rady Rozwoju powiedziała, że przyczyną ataków na prezesa Narodowego Banku Polskiego jest chęć wprowadzenia w Polsce waluty euro. Profesor Ancyparowicz twierdziła, że w partiach opozycyjnych są osoby, którym zależy na usunięciu organu NBP, który stawia opór wprowadzenia do Polski euro i broni polskiej racji stanu.
I broni naszych interesów, bo jeżeli wprowadzimy euro, to będziemy biednym krajem, do którego nie będą napływały ani tak szerokim strumieniem jak dotychczas inwestycje, ani złotówka nie utrzyma się, tak jak teraz oscyluje na płynnym kursie w tych dość, powiedziałbym, bezpiecznych granicach, ani nie będzie nikogo, kto będzie rzeczywiście bronił polskiej racji stanu.
Eurodeputowany PiS Ryszard Legutko powiedział, że Unia Europejska uruchomiła proces zagrażający suwerenności Polski. Parlament Europejski poparł projekt zmian w traktatach unijnych. Za raportem głosowało 291 europosłów, przeciw głosowało 274, a wstrzymało się 44. Podczas konferencji prasowej w Strasburgu Ryszard Legutko podkreślał, że doszło do tego niewielką przewagą głosów.
Praktyczna likwidacja prawa weta to była podstawowa broń mniejszych krajów wobec samowoli silnych. Włączono do kompetencji instytucji europejskiej kwestie moralne dotyczące życia, rodziny, posługując się tą okropną europejską nowomową, frazy o równości genderów, już nie równości kobiet i mężczyzn, równości genderów oraz, co jest jeszcze gorzej, zdrowie reprodukcyjne.
Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka powiedziała, że uznanie powołań sędziowskich do KRS za niezgodne z prawem będzie destrukcyjne dla wymiaru sprawiedliwości. Odniosła się w ten sposób do zapowiedzi obecnej opozycji, że 15 członków Rady wybranych spośród sędziów zasiada w niej bezprawnie i powinni ją opuścić. Zgodnie z obecną ustawą sędziów do KRS wybiera Sejm. Zdaniem opozycji jest to niezgodne z konstytucją, a sędziowie powinni być wybierani przez sędziów.
Uznanie powołań sędziowskich za niezgodne z prawem, nieważnych, doprowadzi do konieczności wznowienia postępowania. W sprawach cywilnych takie wznowienie następuje na wniosek, w sprawach karnych do wznowienia dochodzi z urzędu. Czyli we wszystkich sprawach karnych doszłoby do wznowienia postępowania z urzędu, a także do rozpoczęcia procesów na nowo. To są skutki absolutnie destrukcyjne dla wymiaru sprawiedliwości.
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk powiedział, że niewłaściwe działania polityków z ostatnich lat wkrótce zostaną rozliczone. Polityk zapowiedział powołanie komisji śledczej m.in. w sprawie wyborów prezydenckich, które miały odbyć się w 2020 roku drogą pocztową, a nie doszło do skutku.
Najprawdopodobniej jestem po wstępnych rozmowach z panem marszałkiem. Niewykluczone, że już w przyszły wtorek powołana zostanie komisja śledcza do tak zwanych wyborów kopertowych.
Studio Polityka.
Panowie, tyle tematów, że nie wiadomo, od którego zacząć. Chyba najważniejszy temat tego, co jest ten, który widzimy, obserwujemy już od jakiegoś czasu. Chodzi o zmiany traktatów europejskich. Traktaty europejskie mają być tak zmienione, że no de facto Polska będzie jakimś takim państwem, gdzie nie będzie można podejmować żadnych decyzji. O wszystkim decydować będą anonimowi urzędnicy brukselscy. Tam w tle jest jeszcze powstanie jakiegoś rządu w ogóle brukselskiego. W tle również bardzo, bardzo cicho mówi się na razie o takich rozwiązaniach, które mogłyby nawet wyeliminować polskich polityków z zarządzania Europą. Nie wiadomo właściwie, co mielibyśmy dostać na przykład za to, że zrezygnowalibyśmy z budowy niezależnej, suwerennej budowy polskiej armii, ale komentatorzy i zaprowadzenie euro, bo to jest bardzo istotna sprawa, waluty, słynnej waluty euro, na wprowadzeniu której tak naprawdę zyskali tylko Niemcy, przez chwilę zyskiwali Grecy, po czym Niemcy dopuścili do tego i doprowadzili do tego, żeby Grecja upadła całkowicie, i Holandia. To takie podsumowanie takiego instytutu niemieckiego na dwudziestolecie wprowadzenia euro dało ten wynik. I Włochy troszeczkę. Włochy później straciły i są państwem upadłym tak naprawdę, jeśli chodzi o finanse, tak można powiedzieć. Gigantyczny dług publiczny i gigantyczne zadłużenie. Jeszcze mamy tutaj kwestię konstytucyjności tych działań. 9 europosłów, w tym 3 byłych premierów, no postkomunistycznych, to byli komuniści. Zapewne tutaj pytanie, jak określić tych polityków, tych 9 europosłów, spadają bardzo poważne słowa. Mówi się wręcz, że to zdrada Polski. Andrzej Rafał Potocki, jak do tej sprawy podchodzi? Czy ci posłowie wiedzą, europosłowie wiedzą, co robili? Czy robili to, bo internacjonalizm w przypadku Leszka Millera, Włodzimierza Cimoszewicza czy Marka Belki im tu nakazywał? Ja w RWPG internacjonalistycznym żyłem. No to był dramat i tragedia, tak? Polowanie na papier toaletowy, bo wszystko szło do Moskwy, a teraz wszystko ma iść do Berlina.
O, jak Andrzej to się Potocki. Mówi...
Uprawnienia, wszelkie uprawnienia do Berlina.
To się mówi, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Mam na myśli tych 9 eurodeputowanych, z czego prawie wszyscy to są byłe komuchy. I teraz z jednej strony, a z drugiej strony mamy też poparcie polskiej, tak zwanej polskiej lewicy, znaczy tak zwanej polskiej, bo lewica to wiadomo, która w zasadzie jest de facto lewicą obyczajową. I dla nich, zarówno dla byłych komuchów, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji ograniczającej polską politykę zagraniczną, polską politykę obronną, zauważmy, że nawet posłowie, europosłowie Koalicji Obywatelskiej byli przeciwko, nie mówiąc już europosłach PiSu, tylko...
Byli przeciwko, bo Donald Tusk chyba się przestraszył
jedna, która była, ale trzyma się z komuchami wyraźnie, to jest Róża Thun, która teoretycznie... Znaczy poniekąd też jest związana z Polską 2050, ale Polska 2050 powiedziała, że ona głosowała po swojemu i oni się z tym nie zgadzają. I oficjalnie stanowisko Polski...
Szymon Hołownia tak mówił, marszałek Szymon Hołownia, rotacyjny marszałek mówił, tak, ale to zawsze tak się politycy tłumaczą, że nie oni, przecież każdy poseł ma wolny mandat.
Poniekąd tak, oczywiście, że... ale jeśli chodzi o Róże Thun, no to ja na przykład rozmawiałem z Pawłem Zaleskim w tym wywiadzie, który jest u nas w sieci i pytałem się go właśnie o Róże Thun. No on powiedział w zasadzie, że każdy ma prawo prawo do swojego zdania i każdy ma prawo do błędu. To i tak, że tak powiem, no, wiele wyjaśnia, że Róża Thun jest wolnym elektronem i nie reprezentuje, że tak powiem, oficjalnego stanowiska Polski 2050, a także no, trzeciej drogi, jako w głębi koalicji z PSL-em. Natomiast dlaczego oni tak głosują, to jest pytanie. No po pierwsze oczywiście, wiadomo, z tyłu głowy każdy komuch ma to, że służył całe życie, połowę swojego życia Moskwie za młodu, a teraz trzeba znaleźć sobie nowego pana. No to jest po prostu mentalność postkomunistyczna, czy komunistyczna, zależna od Moskwy, niewolnicza. W związku z tym dla nich, oni nie są w ogóle wrażliwi, nie mają takiej empatii patriotycznej i trudno ich nazwać patriotami. Podobnie jak resztę lewicy, która ponad patriotyzm i ponad interes narodowy własnego kraju, czyli polską rację stanu, stawia postulaty gender, postulaty LGBT i wtedy dopiero te postulaty, które głosi lewica, postulaty o takie seksualno-obyczajowe, dopiero wtedy są możliwe do zrealizowania, o ile Polska nie będzie miała własnego rządu, bo jednak co by tam nie mówić, jak się przyjrzymy parlamentowi, to większość tych deputowanych jednak ma orientację bardziej konserwatywną niż lewicową i lewica sobie z tego zdaje doskonale sprawę, w związku z tym należy oddać się pod opiekę Unii Europejskiej, żeby te postulaty, o których lewica mówi, aborcje, LGBT, gender i tak dalej, przeforsować. No próbują robić to w tym parlamencie, to jest też w ogóle no, żenujące, żeby pierwsze posiedzenie parlamentu, a ci w kółko o tej aborcji zamiast o gospodarce i tak dalej, no są ważniejsze sprawy, ale nie, u nich jest jedno z tyłu głowy. I myśląc w ten sposób, w ogóle nie dbają o interes własnego kraju, tylko interes własnej partii politycznej i swoich przekonań, chcą na siłę uszczęśliwiać świat, jak to obecna lewica. I są wspierani poprzez byłych komuchów, którzy głosują przeciwko. Bo dlaczego to jest taki problem? Dlatego, że gdyby ta dziewiątka głosowała przeciwko, to by nie było tematu. Temat by spadł z agendy, ponieważ by został, nie zostałby przegłosowany w Parlamencie Europejskim. Także to, że musimy się dalej borykać z tym problemem i najprawdopodobniej, bo według schematu zostanie to przegłosowane zarówno w Radzie Europejskiej, jak i w Radzie Europy, jak i w Radzie Unii Europejskiej, mam na myśli Rady Ministrów i to Radę Premierów. Natomiast i w końcu to wyląduje w naszym parlamencie, gdzie i tak nie ma większości dla poparcia tej inicjatywy, no ale zawsze można zrobić referendum. Ale na referendum, jak twierdzą posłowie trzeciej drogi, nikt się nie zgodzi ani w trzeciej drodze, ani w PSL-u. No,
PO a ja bym nie był tego taki pewien, że się znaczy, nie znajdzie.
Ja mówię, jak oni to oni deklarują na dzień, dziś, co deklarują, a deklarują się jasno i oczywiście i w 100%, że nie poprą tego projektu. Tak w każdym razie twierdzą przedstawiciele trzeciej drogi. I mamy to na piśmie, no, w wywiadzie. Ale okej. Także jedynym sposobem to będzie referendum i naginanie pytań po to, żeby to referendum ewentualnie skończyło się pozytywnym wynikiem i wtedy ten projekt przejdzie. Natomiast generalnie szanse na przepchnięcie tego projektu są raczej minimalne, tylko po to ten cały bałagan jest przez 9 po prostu komuchów i po prostu ludzi, którzy mają z głową coś nie tak i po prostu głosują przez cały czas tylko i wyłącznie za jakimiś ideologicznymi koncepcjami, nie widząc w ogóle dobra własnego kraju, sprawy bezpieczeństwa, bo MTS w tym projekcie europejskim jest również ograniczenie polskiej armii, w tym sensie, że dowództwo przychodzi do Brukseli, kontrakty na uzbrojenie, które myśmy załatwili teraz, będą już niemożliwe, bowiem wtedy według tej nowej koncepcji państwa europejskiego kontrakty będzie musiała zaakceptować Bruksela, W związku z tym nie będziemy mieli prawa do własnej polityki obronnej, co w sytuacji zagrożenia z Rosją jest dla nas praktycznie równa się samobójstwu.
Ale może Niemcy chcą współpracy z Rosją, bo różne sygnały
nie,
są takie.
Do tego
takie.
Niemcy nic nie mają w tym
dobrze.
Sensie.
Chcą mają Niemcy kontroli nad polską armią, nad polskim bankiem centralnym, zlikwidować bank centralny, przejąć aktywa, które tam są zgromadzone, idące w miliardy dolarów. Teraz pytanie do redaktora Formeli. Panie redaktorze, czy to nie jest, znaczy to jest sensu stricte realizacja 7. punktu umowy koalicyjnej w Niemczech, czyli dążenie do federalizacji, a tak naprawdę centralizacji podporządkowania sobie między innymi takich państw jak Polska. To jest też w programie takiej organizacji Europa Union Deutschland. Oni piszą...
Ładnie brzmi.
Bardzo ładnie. W 2012 roku pisali w tak zwanym programie düsseldorskim, że naszym celem jest europejskie państwo federalne, jako niemiecka sekcja Unii Europejskich Federalistów. Wraz z naszymi partnerami jesteśmy zaangażowani w dokończenie federalnego zjednoczenia Europy. Jasne i proste.
Kilka programów było. Był program heidelberski, SPD, był program Adolfa Hitlera, Arbeit macht frei.
Też
polegał na
federalizowaniu.
Sfederalizowaniu, podbiciu, uzyskaniu przewagi materialnej i dyskontowaniu jej na rzecz społeczeństwa niemieckiego. Była też potem...
Z czego korzysta do dzisiaj społeczeństwo niemieckie?
Pod koniec, 6 czy 7 lat temu, pan Schulz ogłaszał przymiarki niemieckich elit do budowy Europy, którą miałby ukształtować wybrany konwent, wybrany właściwie nie wiadomo przez kogo, konwent jakichś wybitnych specjalistów. Jednym słowem taka próba budowania inżynierii społecznej, inżynierii geopolitycznej w Europie, którą Niemcy chcieli sterować. No i jest ten program Scholza, o którym pan redaktor koalicji, której liderem jest pan Scholz, który jest programem najbardziej konkretnym i który jest w tej chwili realizowany. No, trzeba trafu, że to 9 polskich głosów zdecydowało. 9 polskich głosów. Tak bardzo się duża część tych Europejczyków trwożyła, że Polska jest gdzieś tam w kącie, że nie może o niczym decydować. No ja to proszę bardzo, 9 polskich europosłów mogło zdecydować, żeby ten niemiecki projekt centralizacji Unii nigdy nie wszedł w życie, czy nie rozpoczął się bieg jego procedowania, bo bez względu na to, czy to głosowanie zakończyłoby się przewagą jednego głosu, czy 17, to moc tej rezolucji byłaby dokładnie taka sama, więc wśród 9 posłów polskich byli koledzy z doświadczeniem w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale był też Leszek Miller, który Polskę do Unii Europejskiej wprowadzał w długim cyklu negocjacyjnym od Dublina do Kopenhagi. No, w książce Tak to było napisał, że przypomniał swój kawałek wystąpienia, że rzeczywistym, że wstąpienie do Unii Europejskiej było środkiem do osiągnięcia rzeczywistego celu Polski. Tym celem Polski był nasz dobrobyt i nasze bezpieczeństwo. O bezpieczeństwie to już Andrzej powiedział, jak ono będzie kształtowane, kiedy Polska nie będzie miała prawa głosu w sprawie własnego bezpieczeństwa. A o dobrobycie to ja przytoczę fragmenty z pamięci tej książki. Jak państwo może pamiętacie, te negocjacje w Kopenhadze miały niezwykle dramatyczny przebieg. Było wiele spotkań premiera Millera z premierem Rasmussenem. Koniec końców chodziło o kwoty mleczne, dokładnie o 500 000 litrów mleka. Domagał się wicepremier Kalinowski takiej kwoty mlecznej, po to, żeby interesy polskich rolników nie były zagrożone, a premier Rasmussen uważał, że 8. Ostatecznie rzutem na taśmę te 8,5 miliona litrów mleka udało się uzyskać, ale to pokazuje, że Unia Europejska, ten przykład, to nie jest żadna wspólnota dobrobytu, to jest wspólnota w miarę ukształtowanych reguł walki o własny dobrobyt. Każdy w tej walce posługuje się tymi argumentami, które posiada. Jeżeli my z nich rezygnujemy dzisiaj, oddając prawo weta, to podpisanie tego wejścia do Unii Europejskiej nie miało żadnego głębszego, długofalowego sensu. Uzyskaliśmy w pierwszym okresie korzyści. Mało kto pamięta, że chwaliliśmy się uzyskaniem 6 miliardów złotych, czyli 1,5 miliarda euro do polskiego budżetu. To jest, proszę państwa, 15 razy wynik gdańskiego GPC-u z ostatnich kilku lat.
Pamiętajmy, że Niemcy zarabiają gigantyczne pieniądze na tym, że jest strefa wolnego handlu, a o tym, czyje interesy się realizuje w Unii Europejskiej, to Sven Simon powiedział, jeden z przynależących do tej grupy, o której wspomniałem, Europa Union Deutschland, mówi, że zobligowali go, jego wyborcy, czyli niemieccy wyborcy, do tego, żeby załatwił sprawę właśnie nielegalnej emigracji, czyli rozumiemy, że wydelegował nielegalnych migrantów między innymi do Polski, ale o tym będziemy rozmawiali w drugiej części programu. Zapraszam na przerwę.
Studio Polityka. Kampania społeczna.
Kiedy przyjedzie tata?
Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
O nie, proszę, nie.
Co się stało? Gdzie jest tata?
Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
Reklama.
Wszyscy korzystamy z funduszy europejskich na Pomorzu.
Poprawiają codzienne życie. Przykładem tego są nowe miejsca edukacji przedszkolnej i plac zabaw w Zblewie.
Albo energooszczędne oświetlenie uliczne w Sztumie.
Na rpo.pomorskie.eu znajdziecie aktualne nabory wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.
Poleca
Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego.
Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
Są rolnicy, którzy liczą na łagodną zimę, a przymrozków wiosennych nie planują. Nie pozwól, aby pogoda zniszczyła twoje rolne inwestycje. Kup polisę, która nie marznie. Ubezpiecz uprawy w Generali i zyskaj ekot na zakupy o wartości 150 zł oraz szansę na drugi za ubezpieczenie Generali Gospodarstwo Rolne. Więcej na generaliagro.pl i na irolnik.pl. Materiał informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej znajdują się w regulaminie Jesienne uprawy z ekotem 2023 na generaliagro.pl i irolnik.pl. Warunki ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na generaliagro.pl.
Hej, tu Robert Kubica. Moje najszybsze okrążenie na torze w Bahrajnie to minuta 53.
Nazywam się Ola Mirosław i ściankę wspinaczkową pokonuję w 6 sekund i 24 setne.
A ja dostarczam przesyłki w jeden dzień. Jestem kurierem Orlen Paczki.
Miliony osób zaufały szybkim dostawom. Z Orlen Paczką nadasz i odbierzesz przesyłkę na stacji Orlen, w kiosku ruchu, punkcie partnerskim lub w pobliskim automacie paczkowym.
Szybko.
Szybciej.
Z dostawą w jeden dzień.
Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie.
Panie Krzysiu, nowy samochód kupuję.
Gratuluję.
Znalazłem reklamę w internecie. Inwestuję 5 tysięcy, a za pół roku mam 50.
To może być oszustwo i próba kradzieży.
Co pan?
Zanim zainwestujesz, pamiętaj. Oferta szybkiego i dużego zysku zapewne jest oszustwem. Reklamy ze znanymi osobami czy firmami mogą być fałszywe. Oferta powinna pochodzić z wiarygodnego źródła. Więcej na cert.pl.
Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji. Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
Szanowni słuchacze Radia Gdańsk, jestem Staszek Sojka. Pięknie się kłaniam. Zapraszam na koncert pod tytułem Stanisław Sojka i Grot Orkiestra. Grot będzie się 18 grudnia w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. W repertuarze największe moje przeboje, wersja orkiestrowych. Bilety do nabycia w kasach Filharmonii oraz na stronie kupbileci.pl. Przybywajcie!
Już 25 listopada wszystkie dzieci będą miały okazję wejść do świata koników Schleich. Na najmłodszych czekać będzie specjalna strefa Horse Club, a w niej między innymi jeździecki tor przeszkód, kreatywne warsztaty, strefa do zdjęć, zabawy z upominkami i wiele innych atrakcji. Zapraszamy już w najbliższą sobotę do galerii Alfa Centrum.
W tygodniku sieci pierwszy prasowy wywiad z prezydentem po wyborach. Donald Tusk nie jest moim kandydatem na premiera, mówi nam Andrzej Duda. Ważna rozmowa o powodach powierzenia misji stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu, relacjach z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią, błędach PiS w kampanii, szczerej rozmowie z Wołodymirem Zełenskim i zagrożeniach płynących z próby zmiany traktatów europejskich, a także skandale i gwiazdy nowego Sejmu, rewolucja papieża Franciszka. Polecam sieci, Michał Karnowski.
Reklama. Studio Polityka.
Witam w drugiej odsłonie programu Studio Polityka. Piotr Kubiak, goście w studiu Andrzej Rafał Potocki, tygodnik sieci Portal Polityka.
Witam raz jeszcze.
Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry Państwu.
Mieliśmy w studiu gorącą rozmowę o azylantach, o tym, kto to jest azylant, kto to jest nielegalny migrant, co próbuje narzucać nam Unia. To rozmawialiśmy w kontekście Unii Europejskiej i tego, co się dzieje właśnie w Unii i co Unia, do czego Unia chce zmusić między innymi Polskę. A mianowicie do rezygnacji z jednomyślności, a jak podkreślał podczas jednej z debat przed głosowaniem na temat tego, czy projekty zmian mają być procedowane dalej, eurodeputowany, no, który wyjątkowo Polski nie lubi, Guy Verhofstadt, to jest akurat Belg, no przez tą jednomyślność nie możemy załatwić sprawy właśnie migrantów i to jest wielki ból dla Europy, bardzo, bardzo wielki. No i to Europa będzie chciała załatwić bardzo szybko, a Europa, mówię o Niemcach, czy ta Europa niemiecko-francuska, ale bardziej niemiecka, ona ma szansę przejąć kontrolę nad takimi państwami jak Polska, bo za tymi zmianami traktatów między innymi idzie konieczność wprowadzenia euro, a tak jak słyszeliśmy na wstępie, no Adam Glapiński, szef NBP, jest przeciwny. Grażyna Ancyparowicz z Narodowej Rady Rozwoju mówi, że prezes Adam Glapiński euro broni. Widzieliśmy, co się dzieje.
Złotego broni
Polski przed euro, tak ja chciałem powiedzieć. Dziękuję za poprawienie mnie. Jak redaktor Formela widzi kwestię stawiania w ogóle przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego, który to, co mówił, jeśli chodzi o inflację, to się spełniło. No i kwestia tutaj obrony euro, przed euro polskiej złotówki. Jak ona jest ważna, bo politycy opozycyjni, którzy przygotowują się do objęcia władzy, są moim zdaniem za euro, bo niejednokrotnie to mówili.
To wiele różnych zagadnień. Europa, która chce na nowo zdefiniować relacje w obrębie Unii Europejskiej, to jest zupełnie inne przedsiębiorstwo polityczne.
Zdemolować może Unię Europejską i wprowadzić państwo po prostu.
Tak, to jest zupełnie inne przedsiębiorstwo polityczne niż Unia Europejska, do której Polska wstępowała. Nie zmienia to podstawowego faktu, że w tej Unii toczy się nieustanny bój o ochronę własnego dobrobytu i dobiera się różnego rodzaju środki, w tym, jak to ktoś ładnie powiedział, stosuje się tak zwany imperializm regulacyjny, żeby pozbawić różne państwa ich albo atutów, albo instrumentów, a innym z kolei w ten sposób pomóc i ułatwić. I sprawa tego mleka, o której mówiłem w pierwszej części, czyli tego sporu o kwotę mleczną, właśnie była refleksem tego sposobu myślenia o Unii Europejskiej, tego, co jest jądrem i trzonem tego myślenia, czyli ochrona własnych gospodarek, zapewnienie własnym gospodarkom pokojowych warunków ekspansji. No i to wyziera z tych nowych propozycji, które nadano bieg legislacyjny i wbrew temu, co mówi sekretarz generalny, no nie KPZR, ale PO, pan Kierwiński, to są w ogóle jakieś tylko facecje i nie należy temu nadawać żadnego znaczenia, bo to są rozmowy przy kawie między obiadem a kolacją. No to nie jest dokładnie tak, dlatego że ten proces w Komisji Spraw Konstytucyjnych toczył się już dłuższy czas i on nabiera w tej chwili przyspieszenia. Kalendarz wyborów europejskich powoduje, że próbuje się Europejczyków postawić przed faktem dokonanym.
A tam w tych komisjach wielu polityków Platformy popierało te zmiany, a teraz nagle taka wolta, że niby są przeciwni tym rozwiązaniom. Sam Donald Tusk mówi, że tu za daleko idzie.
Ja mam takie wrażenie, taką impresję polityczną, że to jest zręcznie zastosowany unik, ponieważ nowy rząd się jeszcze nie wyłonił. emocje wyborcze jeszcze nie opadły i próba, i to jest taka próba wyhamowania istotnych argumentów Prawa i Sprawiedliwości przez małą gierkę Donalda Tuska. To jest ten przebieg wcześniejszych zachowań, głosowań, wypowiedzi pokazuje, że ta cała grupa Koalicji Obywatelskiej, do której należeli też byli premierzy, którzy głosowali przeciwko własnemu krajowi. Jeden z nich powoływał się na tradycję liberum veto, ale liberum veto, Andrzej, dotyczyło własnego państwa, własnego narodu i własnych spraw, a nie spraw obcych państw i obcych narodów.
Tak? Jeśli chodzi o liberum veto, to tu można powiedzieć taką ciekawostkę historyczną, że Konstytucja 3 maja zniosła liberum veto, a gdyby nie zniosła tego liberum veto, to prawdopodobnie nie zostałyby rozbiory Polski usankcjonowane. Bowiem usankcjonował je Sejm, który zebrał się już Targowicy, to bodajże był Sejm Grodziński, i tam już nie było liberum veto. A gdyby było, to można by było ten Sejm zerwać i nie byłoby formalno-prawnie rozbiorów. No i to także są plusy i minusy liberum veto, o czym tutaj ci, którzy argumentują ten rozwój, likwidację weta w Unii Europejskiej historycznie polskim liberum veto, kompletnie się mylą, bo jak zwykle nie znają historii. Panie redaktorze, i dopasowują
historii. Panie redaktorze, chcę zapytać o kwestię stawiania przed Trybunałem Stanu prezesa Glapińskiego. Zapowiedzi, takie wrzutki związane z tym, że a może odwołać w referendum prezydenta Andrzeja Dudę. Kwestie związane z KRS-em, czyli neo-KRS-em, który przekształcił się nagle w KRS-ie, kiedy do tego gremium dołączyli politycy Platformy Obywatelskiej. No i wychodzi na to, że wszystko było praworządne, ale jest też kwestia obalenia jakby tej instytucji, przekształcenia ją na nowo. Tutaj mówimy również o ataku na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, też się mówi o uchwałach. Czy te elementy, ten atak jakby na prezesa NBP, prezydenta, na sądy, gdzie przypomnę, że KRS nigdy nie został zakwestionowany przez żadne nawet instytucje europejskie, ale w oczach polityków Koalicji Obywatelskiej to jest wszystko łamanie konstytucji. Czy mamy do czynienia, czy mamy z próbą wywołania wielkiej destabilizacji w Polsce, a później zwalenie tego wszystkiego na, nie wiem, na opozycję, którą będzie pewnie Prawo i Sprawiedliwość za chwilę?
Rozpatrujmy te kwestie pojedynczo.
A nie łącznie?
Bo łącznie trudno, ponieważ każda ma swoją specyfikę. Na przykład trudno jest porównywać bełkot konstytucjonalisty, człowieka, profesora prawa, który mieni się być konstytucjonalistą, który jest uznawany za konstytucjonalistę i zasiada w Trybunale Stanu, mam na myśli wypowiedź Chmaja odnośnie...
Profesor Marek Chmaj, członek Trybunału Stanu.
No
rekomendowany
właśnie.
Donalda Tuska.
I to jest niebezpieczne, bowiem jak profesor z tytułem, człowiek z tytułem profesorskim proponuje likwidację, czy powiedzmy sobie impeachment prezydenta Dudy w formie referendum, no to po prostu się kompromituje jako prawnik, jako działacz i jako przede wszystkim członek Trybunału Stanu. Natomiast jeśli chodzi tutaj o prezesa Glapińskiego, to jest kompletnie inna historia, bowiem tutaj uderzamy w to, że Tusk zawsze chce wprowadzić w Polsce euro. Natomiast prezes Glapiński powiedział jasno, póki on jest prezesem, żadnego euro nie będzie. Ja mówię w dużym skrócie, czy nam się euro opłaca? Nam się euro, proszę państwa, nie opłaca, ponieważ będziemy mieli drożyznę, spójrzmy na Chorwację, na inne państwa, które wprowadziły euro. Polska nie jest gotowa do przyjęcia euro, bowiem polska gospodarka nie jest jeszcze kompatybilna i daleko do tego z gospodarką niemiecką. I wtedy tracimy na tym euro, co jest jasne, logiczne, proste i nie wymaga większych tłumaczeń, ale oczywiście w interesie Niemiec jest to, żeby w Polsce to euro wprowadzić, bo wtedy zyskuje na tym bank we Frankfurcie. Natomiast
co się dzieje wtedy, panie redaktorze? Takie pytanie. Co się dzieje wtedy z tym złotem, które leży w NBP?
Ja nie wiem, co się dzieje ze złotem, bo to nie o tym. Złoto tu nie jest większym problemem. Złoto jest na plus dla Polski, no przecież...
Dobrze, do brzegu, panie redaktorze.
Przecież, no do brzegu, nie będą przecież Niemcy przyjeżdżać i ciężarówkami złota z polskiego banku wywozić. No, nie, nie przesadzajmy. Natomiast
pytanie
jeśli chodzi...
No,
to jest kwestia techniczna. Natomiast jeśli chodzi...
Kwestia ciężarówek,
natomiast
tak?
Jeśli chodzi o pozbawienie prezesa Glapińskiego możliwości blokowania jako szefa Rady Polityki Pieniężnej euro w Polsce, to znaleźli na to sposób. Bowiem, żeby postawić premiera, prezydenta przed Trybunałem Stału, wymagana jest większość co najmniej 2/3 parlamentu. Natomiast jeżeli postawić prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, to obecna przed Trybunałem Stanu, to obecna większość sejmowa, która w przyszłości najbliższej prawdopodobnie będzie rządzić, no ma rzeczywiście takie możliwości. W związku z tym, nim zostanie wydany wyrok w Trybunale Stanu, to przez ten czas prezes Glapiński jest zawieszony w obowiązkach prezesa Narodowego Banku Polskiego i to rzeczywiście jest droga.
Ascalendas Grecas.
Ponieważ Donald Tusk nie cofnie się przed niczym, a tym bardziej, jeżeli jest to możliwe prawnie, a to jest prawnie możliwe.
A jest mędowaty, mówi jego żona.
A jak wspomina jego żona, no nie jest to człowiek, że tak powiem, o kryształowym charakterze i wspaniałomyślności. W związku z tym mamy tu do czynienia z sytuacją bardzo poważną, bo w momencie, kiedy prezes Narodowego Banku Polskiego zostanie postawiony przed Trybunałem Stanu, którego członkiem jest wspomniany już profesor, w cudzysłowie, konstytucjonalista Chmaj, no nie będzie mógł kierować Radą Polityki Pieniężnej, a to znacznie ułatwi dla Donalda Tuska i jego akolitów wprowadzenie euro do Polski. Nie wiem, jak się zachowa w tym wszystkim
Zobaczymy,
trzecia
tym
droga,
wszystkim
ale w każdym razie problem może być.
Może być problem, wiele problemów widzimy, mogą być wyroki wręcz unieważniane, bo sytuacja zmierza do tego, że ci, którzy uzurpują sobie wiedzę na temat działalności sądownictwa, to są politycy między innymi Koalicji Obywatelskiej, no mogą doprowadzić do tego, że będą unieważniane wyroki, a 3 tysiące sędziów zostaną ich praca,
no,
praca
to jest
zostanie wstrzymana.
To jest paraliż systemu prawnego, no umówmy się, to jest w ogóle jakiś paranoiczny pomysł. Ludzie będą na ulicę wyjdą wtedy, jak im się okaże, że ich wyroki i tak nie są ważne, no to po prostu jest czysta anarchia. A poza tym, póki prezydent udest, oni tego nie mogą zrobić.
Och, zobaczymy.
Prawnie nie mogą.
Jeszcze za chwilę, panie redaktorze, porozmawiamy o mediach, ale taki tytuł widzę przed sobą, pracował u Leszka Czarneckiego, ma być ministrem finansów, chce osłabić Orlen. To jest artykuł z tygodnika Gazety Polskiej, autor Piotr Nisztor, pisze o Andrzeju Domańskim, który już mówi o różnych sprawach, o tym, że zdaje się nie
represjach
będzie...
Represjach społecznych.
Marek Formela obserwuje, jakie represje społeczne miały
no,
być.
Rozważana jest niesystemowość emerytur 13 i 14.
Ty można powiedzieć, że odebranie. Wręcz.
No tak, to w języku eleganckim mówi się, że one nie są częścią systemu, one źle funkcjonują w tym systemie. Zadziwienie budzi program 800+, który miał być uruchomiony już 1 czerwca, kiedy rozpoczęła się kampania wyborcza, ale o tym już ci, którzy proponowali, kompletnie nie pamiętają. Myślę, że możemy się spodziewać wielu także ciekawych propozycji zmiany podatków. Na pewno nie będzie podwyższona kwota wolna od podatku, bo wówczas Donald Tusk zrujnowałby finanse polskich samorządów.
A interesuje to ich wyborców Donalda Tuska, czy nie?
No na razie wyborcy Donalda Tuska i sam Donald Tusk wspólnie ze spikerem parlamentu przeżywają okres uniesienia, okres igrzysk, gromadzą popcorn i będą sobie biesiadować.
Póki nie dostaną po kieszeni, a niedługo już to nastąpi.
A właśnie VAT na żywność jeszcze, prawda? Ma to wzrosnąć do 5%.
No, podwyżki energii,
czekamy na... No, Orlen jest takim symbolem pewnego intelektualnego bezładu, w którym tkwi to środowisko. Przypomnę, że Donald Tusk nie widział żadnych przesłanek w sprzedaży Lotosu. Wyobrażał sobie, że możemy pozbyć się lotu. Chociaż teraz mówi, że taksówka na lotnisko, żeby na samolot lotu zdążyć, jest ważna, czyli dobrze, że ten lot jednak został. Rozważano też sprzedaż KGHM-u, był taki taki moment. No, dzisiaj Orlen przekroczył granicę wyporności intelektualnej części środowiska Platformy Obywatelskiej, przyzwyczajonej
jakie podatki,
do tego...
Jakie podatki odprowadził Orlen, niech pan Orlen, przypomni w
Orlen
roku.
W ciągu kilku lat, 75 miliardów? W ciągu 6 lat, 7 lat rządów Platformy, Orlen zarobił 2,9 miliarda. W tym samym, w identycznym okresie, tylko później, to za Krawca, a za prezesa Obajtka zarobił blisko 90 miliardów złotych, a daniny publiczne idą w dziesiątki miliardów złotych. Do tego dochodzi dywidenda wypłacona w tym roku na poziomie ponad 3 miliardów dla Skarbu Państwa. No,
Niemiec na przykład może się cieszyć, jeśli nabędzie takie przedsiębiorstwo.
Marzył Donald Tusk i Paweł Olechnowicz i minister Buzanowski, o którym już nikt nie pamięta, o tym, żeby sprowadzić ropę z Arabii Saudyjskiej. I jak przyjechał jeden tankowiec, to witano go jak... jakby otrzymano...
Wtedy był reset, panie redaktorze, łańcuszek
perkalików dla tubylców. No dzisiaj mamy otwarte kanały dostaw z Arabią Saudyjską. Prawo do 20 milionów ton ropy rocznie zakupu. Mamy rurę. Orlen kupił złoża gazu w Norwegii. Przypomnę, że eksperymenty z norweskim złożem ropy IME zakończyły się fiaskiem ekonomicznym dla grupy Lotos w czasach minionych. To wszystko jednak pokazuje, jak bardzo zmieniła się polska mapa gospodarcza poprzez wybudowanie koncernu o tylu rozmaitych możliwościach, o takim potencjale technologicznym, realizującym inwestycje, które przekraczały możliwości jednej małej rafinerii. I to są, a jednocześnie cały ten system sprzedaży, rozwoju, wprowadzenia Saudi Aramco oparty był o tyle niezależnych ekspertyz i tylu doradców, że wszystko to...
Pracujących to, między innymi dla Platformy Obywatelskiej.
Wcześniej. Wszystko to jest niezwykle transparentne, choć oczywiście Donald Tusk może żądać od strony arabskiej, żeby ujawniła tę umowę, bo jest bardzo ciekawy i chciałby wiedzieć. Panowie, ale to byłby przypadek w historii branży petrochemicznej bez precedensu.
To teraz jeszcze taka kwestia. Donald Tusk trzymał teczkę podczas takiego jednego z wystąpień. Czarna teczka. Trzęsły mu się ręce.
W kieszeniach czy w rękach?
W rękach trzymał. W kieszeniach. Kieszenie z rąk miał wyjmować jeden z reporterów Telewizji Polskiej, atakowany przez Donalda Tuska dosyć niewybrednie. Ale teczka... I słowa, jakie padały, czyli chęć likwidacji, usunięcia członków Komisji do Spraw Zbadania Wpływów Rosyjskich. Czy to widać, że to jest kwestia priorytetowa dla Donalda Tuska? Czy Donald Tusk mocno bał się tego, że ta komisja, nie daj Boże, coś jeszcze odkryje? Bo widzieliśmy różne dokumenty, między innymi podpisy na takich dokumentach z prośbami o zgodę o nawiązanie współpracy z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, FSB, z rosyjskimi mordercami. Co ale zostało nawiązane?
Po co Donaldowi Tuskowi wspomnienie czasów, kiedy płaszczył się przed Putinem i robił politykę resetu zarówno w stosunku do Moskwy, jak i do Berlina? To są bardzo nieprzyjemne chwile dla polityka, skoro jego przeszłość pokazuje, że w ogóle nie potrafił być asertywny, a na polityce to się tak znał, jak ja na wyższej matematyce. Bowiem rzeczywistość zweryfikowała cały ten reset. To po co Donaldowi Tuskowi to potrzebne? To tego ma większość sejmową, żeby tę komisję zlikwidować.
I zostanie zlikwidowana prawdopodobnie już we wtorek, albo usunięci członkowie zostaną. Panowie, jeszcze kwestia wyborów samorządowych. Parę dni temu w komentarzach Redak Gdańsk rozmawialiśmy tutaj między innymi z Markiem Formelą o kandydaturach, o kampanii samorządowej, czy ona już się powoli będzie rozkręcała, czy nie, czy pan redaktor jakieś nieoficjalne informacje, na przykład związane z poparciem pana kandydatury na prezydenta Gdańska.
Moi?
Tak, bo no taka była tutaj, tak sobie żartowaliśmy.
Pan o historii, czy o przyszłości?
O przyszłości, tutaj takie żarty robiliśmy sobie, ale ja słyszałem, że parę osób zaczęło się zastanawiać, czy pan nie byłby dobrym kandydatem.
Ładny żart. Spekulacje personalne są
najlepsze.
Przyjemnym zwieńczeniem naszej audycji. No według mnie, mówmy o faktach. Fakty są takie, że w Sopocie jest komisarz, nazywa się Lucjan Brudzyński. Dobrze rozpoczął. Zobaczymy, czy...
Najważniejsze podobno, jak się kończy.
Czy kilka miesięcy pracy w klimacie kohabitacji z Radą Miasta oraz z uważnym przyglądaniem się sprawą swojego poprzednika, ale też życzliwością dla społeczności sopockiej, nie spowoduje, że w Sopocie pojawi się kandydat do głębszej zmiany, co może Jacka Karnowskiego głęboko sfrustrować. No co do Gdańska, to sprawa wydaje mi się o tyle oczywista, że pierwszym kandydatem jest pan Maciej Płażyński, którego pan Kacper Płażyński, którego wynik wyborczy w Gdańsku budzi olbrzymi szacunek i tylko pani Pomaska nieznacznie wyprzedziła pana Płażyńskiego. No to pokazuje, jaki jest potencjał obu tych środowisk. No, to jest optymistyczne dla Prawa i Sprawiedliwości. Mniej optymistyczne są wyniki gdańskich radnych.
Kończymy niestety
w ostatnich wyborach.
To w następnym programie nad nim się pochylimy, czyli Agnieszka Pomaska, Kacper Płażyński na prezydenta Gdańska. Dziękuję bardzo za udział w programie, Marek Formela.
Podpisuję.
I Andrzej Potocki.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, Piotrku.
Miłego weekendu życzę.
Studio Polityka.